Czego pan oczekuje od nas?
Swojego kościoła, swojego ludu.
Witajcie, kościele, dzień dobry. Nazywam się Rafael, jestem jednym ze starszych w kościele. Jak widać, bardzo stary. Mąż Kasi, tata Madu. Tutaj w kościele odpowiadam za służbę wydarzeń, razem z tymi wspaniałymi kobietami, które nieustannie mi pomagają. I od 2 lat mam przywilej prowadzić kurs Alfa. Jeśli jeszcze o nim nie słyszeliście, to jest swobodny czas, podczas którego uczymy się o Bogu, o tym, kim jest Jezus, oraz o Duchu Świętym. Szczególnie zaproszeni są ci z was, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa lub chcą pogłębić swoją wiedzę o Panu. Zaczynamy w najbliższy wtorek, 14 października, o godzinie 18 w biurze kościoła na 3. piętrze. Dzisiejszy temat to, czego Pan oczekuje od swojego kościoła, od swojego ludu. Ten temat towarzyszy mi, odkąd pastor Clint uprzejmie poprosił mnie o wygłoszenie kazania. Pan pracował nad moim sercem przez ostatnie 3 lub 4 tygodnie, prowadząc mnie do tego dnia. Ciekawostką jest to, że Pan rzeczywiście pracował nad moim sercem, a sposób, w jaki początkowo miało zacząć się to przesłanie, był zupełnie inny niż to, co przynoszę dzisiaj. Pan do tej pory działał w moim sercu i mam nadzieję, że dołączycie do mnie, aby usłyszeć, co Pan chce dziś powiedzieć do waszych serc w liście Pawła do Tytusa. Pomódlmy się, zanim zaczniemy. Panie Ojcze, dziękuję Ci za możliwość bycia tutaj dzisiaj, za możliwość mówienia do Twojego ludu. Panie, unisz swojego sługę, bym mówił tylko to, co jest prawdą, to, co objawiasz w Twoim Słowie. Nic więcej, nic mniej. Wierność Tobie, Jezu. Pomóż mi, Ojcze, przekazać to Słowo moim braciom i siostrom i przygotuj ich serca na Jego przyjęcie. W imieniu Jezusa. Amen.
Kontekst historyczny i cel. Ten list został napisany przez Pawła, prawdopodobnie między rokiem 62 a 66. Nie wiadomo na pewno, czy było to pomiędzy 1 a 2 listem do Tymoteusza, ale wciąż istnieje możliwość, że był to 1 list tworzący Nowy Testament. Stąd widzimy w większych szczegółach to, o czym jest mowa tutaj w następnych 2 listach pasterskich. Tak nazywane są te 3 księgi. Jego głównym celem jest przypomnienie Tytusowi o misji, którą powierzył mu Paweł, ustanowienie starszych i liderów w kościołach Krety, wśród ludu znanego jako żarłoki, leniwi i oszczercy, wśród których judaizujące nauki, czyli takie, które sprawiają, że ludzie patrzą wyłącznie na prawo, a nie na Chrystusa i Jego doskonałą ofiarę, stawały się coraz powszechniejsze w Kościele, powodując podziały.
Tematy poruszane w księdze zacznijmy od widoku z lotu ptaka na rozdziały. Rozdział 1 rozpoczyna się od pozdrowienia Pawła i uznania dla Tytusa. Mówi on o cechach prezbitera. Tutaj w Kościele Ewangelicznym nazywamy ich starszymi i szybko możemy zauważyć ostrzeżenie przed judaizującymi naukami wśród ludzi z Krety w Kościele. Że byli to ludzie żarłoczni, leniwi i oszczerczy. Rozdział 2 dotyczy tego, jakie relacje powinny panować w Kościele oraz jak powinni zachowywać się starsi mężczyźni, starsze kobiety, młodsze kobiety i młodzi ludzie w ogóle. Paweł podkreśla moc zbawczej łaski Chrystusa oraz oczekiwania wobec tego, jak my, wierzący, powinniśmy postępować. Na tym rozdziale skupimy się dzisiaj i zaraz do niego wrócę, ale najpierw krótko omówię rozdział 3. W rozdziale 3 pojawia się ogólne ostrzeżenie dotyczące zachowania wierzących i posłuszeństwa wobec władz, walka z fałszywymi naukami oraz informacja, że Tytus, po wypełnieniu swojej misji, przekaże pałeczkę Artemasowi i Tychykowi. Wspomniane jest również wsparcie dla wysłania Zenasa i Apollosa, pokazując, że nawet Kościół w swoich początkach miał misyjne nastawienie.
Jeśli nie czytałeś jeszcze listu do Tytusa, zachęcam cię, abyś zrobił to dziś po nabożeństwie i w ciągu tygodnia. Proszę, zastanów się nad tym mocnym przesłaniem. Teraz skupmy naszą uwagę na 2 rozdziale listu do Tytusa.
Nacisk na rozdział 2. Zamierzałem wygłosić kazanie na temat całego listu do Tytusa, pomyślałem,
Och, tylko 3 rozdziały. Przejdziemy przez to błyskawicznie. Myliłem się.
Pan zwrócił moją uwagę na tyle aspektów mojego życia, że sparaliżowało mnie to.
Jestem wdzięczny Clintowi, że pomógł mi się przygotować i skierował moją uwagę na rozdział 2. Nie mogę też zapomnieć o bracie Jerem, który pomógł z recenzją i udzielił mi kilku wskazówek. Dziękuję wam obu. Zacznijmy od przeczytania całego 2 rozdziału, a potem będziemy go rozważać fragment po fragmencie.
Rozdział 2. Ty natomiast mów to, co przystoi zdrowej nauce. Starszych mężczyzn nauczaj, aby byli powściągliwi, godni szacunku, opanowani, zdrowi w wierze, w miłości i w wytrwałości. Podobnie starsze kobiety niech będą w swym postępowaniu świątobliwe, nieoszczercze, nieoddane zbytniemu piciu wina, ale niech uczą tego, co dobre. Aby mogły pouczać młodsze kobiety, by kochały swoich mężów i dzieci, były opanowane i czyste, dbały o dom, były dobre i uległe wobec swoich mężów, by nie bluźniono Słowu Bożemu. Podobnie młodszych mężczyzn zachęcaj, aby byli opanowani. We wszystkim dawaj siebie jako wzór dobrego postępowania, okazując w nauczaniu prawość, powagę, zdrową mowę, której nie można potępić, aby przeciwnik został zawstydzony, nie mając nic złego do powiedzenia o nas. Nauczaj niewolników, aby byli we wszystkim poddani swoim panom. Starali się im podobać, nie sprzeciwiali się, nie kradli, lecz by okazywali całkowitą godność zaufania, aby we wszystkim przynosili chwałę nauce o Bogu, naszym Zbawicielu. Albowiem objawiła się łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom. Wychowuje nas ona, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych żądz, i abyśmy na tym świecie żyli w trzeźwości, sprawiedliwie i pobożnie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. On wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Tego ucz, upominaj i napominaj z całą powagą. Nie pozwól, by ktokolwiek tobą pogardzał.
Refleksja nad tekstem. Werset 1. Ty natomiast mów to, co przystoi zdrowej nauce. Ten aspekt jest bardzo ważny. Paweł tutaj zwalczał błąd, który szerzył się w kościele. Dlatego Tytus musiał pomóc wierzącym na Krecie nie tylko wzmocnić ich wiedzę, ale także zadbać o to, by ich postępowanie było zgodne z tym, w co wierzą. To najskuteczniejsze antidotum, czyli lekarstwo na truciznę, przeciw błędowi, co prowadzi mnie do mojego 1. punktu. Jedność w rozumieniu Słowa Bożego. Musimy budować życie oparte na Słowie Bożym, na zdrowej nauce, razem w tym samym duchu. Czym jest zdrowa nauka?
Oznacza to nauczanie, uczenie się i poszukiwanie w Biblii nauk Jezusa, bez upiększania ani oczerniania jej, bez wyolbrzymiania czy umniejszania. Bycie wiernym Słowu Bożemu. Zdrowa nauka oznacza trzymanie się wiernego Słowa, zachęcanie do zdrowego nauczania, dążenie do sprawiedliwości, pobożności, wiary, miłości, wytrwałości, łagodności i pozostawanie bez nagany. O tym mówi Paweł w 1 liście do Tymoteusza 6:3-5. Paweł ostrzega nas dalej w 2 liście do Tymoteusza 4:3-4, że przyjdzie czas, gdy ludzie nie będą znosić zdrowej nauki i otoczą się nauczycielami według własnych upodobań, którzy będą sprawiać im przyjemność, a oni będą niechętni słuchaniu prawdy.
Chcę cię zaprosić w tym duchu jedności i rozpoczynania budowania tej spójnej wiedzy, abyś odwiedził ze mną stronę internetową Kościoła i wspólnie przeczytał, w co wierzymy, w co wierzymy. Niezależnie od twoich okoliczności czy tego, gdzie byłeś, jesteś ważny dla Boga. Wszyscy jesteśmy niedoskonali, zbawieni z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Nasz Kościół wierzy w fundamentalne doktryny historycznego i biblijnego chrześcijaństwa. Wierzymy, że Biblia jest natchnionym i autorytatywnym Słowem Bożym. Wierzymy, że jest jeden Bóg, istniejący wiecznie w trzech osobach, Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Wierzymy w boskość Chrystusa, Jego narodzenie z dziewicy, Jego bezgrzeszne życie, Jego śmierć na krzyżu za nasze grzechy oraz Jego zmartwychwstanie i powtórne przyjście. Wierzymy, że wszyscy ludzie są z natury grzeszni i potępieni przez Boga. Wierzymy, że Bóg w swojej łasce przygotował zbawienie dla wszystkich, którzy Go wzywają.
Jesteśmy kościołem międzynarodowym, kościołem, w którym głównym językiem jest angielski, ale powodem naszej jedności zawsze musi być to, że Chrystus jest naszym jedynym i wystarczającym Zbawicielem, że wyznajemy Ewangelię. Jednak w sprawach drugorzędnych, poglądach czy preferencjach nie zawsze będziemy zjednoczeni. Zwłaszcza dlatego, że pochodzimy z różnych narodowości, krajów i denominacji. Aby to osiągnąć, musimy kierować się maksymą. Jedność w sprawach zasadniczych, wolność w sprawach drugorzędnych, miłość we wszystkim. To jest piękne i pomocne, ale nie rozwiązuje żadnego problemu. I to jest największe wyzwanie dla przywództwa w społecznościach. Utrzymać jedność ludzi. Mój drugi punkt to, Kościół jest rodziną, na dobre i na złe. Musimy stać się Kościołem, który idzie razem, który jest jak rodzina, który doradza, radzi sobie wzajemnie i dzięki temu zobaczymy, o czym mówią wersety od 2 do 9.
Werset 2. Starsi mężczyźni powinni być trzeźwi, poważni, rozsądni, mocni w wierze, w miłości i w cierpliwości.
Ci mężczyźni to ci, na których Kościół zawsze może liczyć. Prawdopodobnie znasz jednego z nich w swoim kościele w domu i z pewnością rozpoznajesz ich także tutaj. To ci, którzy są zawsze gotowi, dobrze znają Pismo Święte i mają relacje z Bogiem. To oni także idą razem z młodszymi mężczyznami. Sam mam 2 bardzo piękne przykłady mężczyzn, którzy szli razem ze mną. Pierwszy to Salomon, który wprowadził mnie w Ewangelię. Gdy nie chciałem słyszeć o Bogu, a on zawsze był przy mnie, zachęcał mnie, modlił się za mnie, dopiero po latach łaska Pana dosięgła mnie. Drugim był Gabriel i jego żona Marina. Studiowali z nami, dzwonili, by się modlić, gdy trudno było to robić samemu. Jeśli dziś tu jestem, to także dzięki Gabrielowi. Także brat Jerry, pastor Clint, nasz kościół już jest wielopokoleniowy i jesteśmy zdolni do rozwijania naszych relacji w głębi. Nie tylko przez krótką rozmowę po nabożeństwie. Musimy pogłębiać nasze relacje. Oczywiście musimy ostrożnie podchodzić do siebie nawzajem, bo nie wszyscy w kościele są z Boga. Poza tym, musimy pamiętać, że kościół nie jest miejscem dla ludzi doskonałych. Kościół bardziej przypomina szpital pełen chorych ludzi. Będziemy tu zapraszani nie tylko do miłości, ale także do wzajemnego przebaczenia. Bądźmy więc roztropni jak węże i łagodni jak gołębice. Bądźmy ostrożni, wchodząc w relacje, ale róbmy to z zamiarem. Wersety 3-5. Podobnie starsze kobiety niech będą w swoim zachowaniu poważne, nieskłonne do oczerniania ani do nadużywania wina. Powinny być nauczycielkami dobrego, aby mogły uczyć młodsze kobiety miłości do mężów i dzieci, opanowania, czystości, troskliwości o dom, dobroci i uległości wobec własnych mężów, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Co ciekawe, Tytus jest wezwany nie tylko do ustanawiania starszych w Krecie, ale także do rozwijania przywództwa kobiet tutaj. Zastanów się nad ważną rolą starszych kobiet w doradzaniu młodszym kobietom, czyli tych, które są dłużej w małżeństwie, wspierających te, które niedawno wyszły za mąż lub mają to w planach. Są poważne, nie wdają się w złe rozmowy, nie plotkują i nie ulegają namiętnościom ani uzależnieniom. Są nauczycielkami dobra, zawsze gotowymi służyć najpierw swoim mężom i swoim domom, swoim dzieciom, a także swoim kościołom.
Jeśli chodzi o uległość wobec męża, nie oznacza to bycia pod jarzmem przemocowego męża. Przemoc jest przestępstwem i należy ją tak traktować. Tu chodzi o wspólną misję, w której mąż jest liderem, a ona pomocnicą. To oznacza, że razem będą pracować dla dobra swojej rodziny i swojej społeczności. Młodsze kobiety niech przeczytają list do Efezjan, rozdział 5 oraz Księgę Przysłów, rozdział 31 i cieszą się pięknem oraz radością godnej, pracowitej i wiernej kobiety. Bóg cieszy się z jej służby.
Wersety 6-8. Podobnie zachęcaj młodsze pokolenie do opanowania we wszystkim. Sam dawaj przykład dobrych uczynków. W nauczaniu okazuj prawość, szacunek i zdrową, beznaganną mowę, aby każdy, kto się przeciwstawia, zawstydził się, nie mając nic złego do powiedzenia o tobie.
Kiedy jesteśmy młodzi, chcemy podbijać świat, naprawiać go. Jesteśmy pełni energii, a często to, co nas niepokoi, nie jest prawdziwym źródłem naszego oburzenia, lecz skutkiem przeszłych działań i wydarzeń, których nie rozumiemy. Ponieważ mamy w sobie tyle energii, tyle pragnień, tyle pośpiechu, nie jesteśmy w stanie dokładnie docenić lub zweryfikować różnych możliwości i aspektów pewnych tematów. Bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Mówi Salomon w Księdze Przysłów. Pan wzywa nas tutaj, byśmy wzrastali w mądrości pochodzącej z wysoka. Byśmy byli dobrymi słuchaczami, z całego serca poszukiwali zrozumienia, byli umiarkowani, spostrzegawczy, rozważni, prawi i prowadzili się nienagannie. To ze zrozumienia mocy i majestatu Boga wypływać będzie nasza wiedza i nieustanne dążenie do poznania Pana. A kiedy Paweł mówi tutaj do Tytusa o tym, że przeciwnik się zawstydzi, bo nie ma nic do powiedzenia o nas, możemy rozpatrywać to na dwa sposoby. Jedno dotyczy wroga, judaizujących Kreteńczyków, ale możemy też widzieć wrogość szatana. Obyśmy my, młodzi ludzie, chłopcy i dziewczęta tutaj, dążyli do życia w świętości. I nie mówię tu o doskonałości. Mówię o drodze, o dobrych i złych dniach, o upadaniu i powstawaniu. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy, by odpuścić nam grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Pierwszy list Jana, 1:9. Dlatego powinniśmy starać się żyć szczerze przed Panem. I skoro dziś nie ma już wśród nas niewolników, wszyscy jesteśmy pracownikami, przedsiębiorcami lub studentami. Zapraszam Was do refleksji nad rodzajem służby, jaką ofiarowujemy naszym braciom i siostrom, szefom, klientom, przedsiębiorców, nauczycielom w przypadku studentów.
I przedstawiam mój trzeci punkt. Cokolwiek czynicie, czyńcie jak dla Pana. Kolosanom 3:23-24. Wersety 9-10. Słudzy mają być posłuszni swoim panom we wszystkim, dając im powód do zadowolenia. Nie mają być gadatliwi ani kraść, ale mają okazywać całkowitą wierność, aby we wszystkim mogli ukazać piękno nauki Boga, naszego Zbawiciela. Uczciwość w moim postępowaniu i łagodna mowa są dowodem działania łaski Bożej w naszym życiu. Niech pamiętamy, że Pan jest wobec nas wierny i to Jemu służymy, a nie ludziom. Gdy służymy innym, służymy bezpośrednio Bogu. Wiem, że kontekst tutaj rzeczywiście dotyczy niewolnictwa, lecz łatwo możemy to przełożyć na nasze relacje, zwracając uwagę na naszą postawę i wierność. Wersety 11-14. Albowiem objawiła się łaska Boża, niosąca zbawienie wszystkim ludziom. Ona poucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i świeckich pożądliwości, a żyli w obecnym świecie rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. On wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
Mój czwarty punkt. Rozkoszuj się łaską. Łaską, która dokonała naszego zbawienia.
List do Efezjan 2:8-9. Zbawienie dla wszystkich w tym kontekście oznacza wszystkich tych, do których Pan dotarł, którzy przyjęli Go jako Pana i Zbawiciela. Jeśli jesteś tu dzisiaj rano i jeszcze nie powierzyłeś swojego zaufania Panu, dzisiaj jest dzień zbawienia. Jeśli rozumiesz, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do czystego, pełnego życia i że On przyniesie ci nowość życia, zapraszam cię, byś wezwał Jego imienia i poddał Mu swoje życie dzisiaj. Możesz podejść tutaj, aby pomodlić się ze mną, gdy kazanie się skończy, a ja poprowadzę cię, co robić dalej. Jeśli wciąż nie rozumiesz, ale jesteś ciekawy tego Jezusa, również zapraszam cię do modlitwy tutaj ze mną i oboje przyjdźcie na Alfa, dołączcie do nas. Pamiętajcie, zaczynamy we wtorek.
Wracając do wersetu, w tym fragmencie widzimy, że Paweł przypomina Tytusowi, ale zwraca się bezpośrednio do Kościoła, ponieważ Tytus był człowiekiem, który długo chodził z Pawłem i był jednym z ostatnich, którzy pozostali z nim, wierny Ewangelii, aż do jego uwięzienia i śmierci. Jestem przekonany, że ten list był czytany w kościołach na Krecie, a tutaj Paweł naucza o doktrynie łaski, czyli niezasłużonej przychylności Boga, wylewanej na życie wierzącego, aby mógł on być gotowy i doskonale przygotowany do każdego dobrego dzieła. Tutaj wiemy, że Paweł zwraca się do wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa. I to właśnie przez tę zbawczą i odnawiającą łaskę wierzący może przezwyciężyć świat, najpierw dzięki zbawieniu, a potem dzięki łasce, która uświęca wierzącego. Przez co codziennie stajemy się coraz bardziej podobni do naszego Zbawiciela, mając nadzieję spotkać Go w chwale. Ta moc, która nas przemienia, umożliwi nam spełnianie uczynków sprawiedliwości przygotowanych przez Pana ku zbudowaniu Jego Kościoła, Jego ludu, poprzez nauczanie i publiczne czytanie Słowa, wspólnotę świętych Kościół i przez modlitwę. Właśnie tak, potrzebujemy spędzać czas jak Pan. Potrzebujemy prosić o Jego przychylność, szukać Jego oblicza, Jego prowadzenia. I żadne z tych działań nie przychodzi nam naturalnie. Musimy wydzielić na nie czas w naszym harmonogramie i nadać im priorytet. A wszystko, co udane, zaczyna się od małego kroku. Nie musisz zaczynać od 3 godzin modlitwy jak wielcy naszych czasów, tacy jak Billy Graham czy Martin Luther King. Ci ludzie zaczynali od małych rzeczy. Dziś wejdź do swojego pokoju i rozmawiaj z Panem. Przedstaw prośbę, otwórz swoje serce. Poproś Go, aby pomógł ci wzrastać w bliskości z Nim. Pozwól Duchowi Świętemu działać. Rozkoszuj się łaską. Codziennie i świadomie poświęcasz czas Bogu, a On działa. Potem opowiedz mi, jak zmieniło się twoje życie. Jeśli każdy z nas zrobi prosty krok i spędzi choć minutę dziennie z Panem, krótką modlitwę i jeden werset z Biblii, czy to papierowej, czy w aplikacji, gwarantuję, że zobaczysz zmieniające się życie, zmieniającą się wspólnotę i doświadczysz mocy Bożej w swoim życiu. I wreszcie, werset 15, nauczaj tych rzeczy, napominaj i upominaj stałą władzą. Niech nikt tobą nie gardzi. I oto mój ostatni punkt, ucz się wszystkiego z zamiarem nauczania. Zostaliśmy powołani do tego, aby głosić Słowo Boże każdemu stworzeniu. Szukaj więc Jezusa w piśmie z pragnieniem poznania Go, a także z intencją nauczania innych. Ten ostatni werset stanowi też zwieńczenie tej pozytywnej zmiany, która stworzy piękny cykl, falę, o której my liderzy marzyliśmy, aby ją zobaczyć i powierzaliśmy to Panu, by wydarzyło się to w Kościele Ewangelii. Niech nasz Kościół będzie miejscem, gdzie uczymy się i nauczamy Słowa Bożego, gdzie napominamy i doradzamy sobie nawzajem w miłości i wzrastamy ku naszemu celowi. Jezusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi. Niech obudzi się w nas szczere zainteresowanie życiem drugiego człowieka. Tak jak Salomon i Gabriel, moi przyjaciele, umiłowani bracia, inwestowali w moje życie. Inwestujmy szczerze w życie innych. W ten sposób żadna fałszywa nauka nie będzie się szerzyć, żadne plotki, oszczerstwa, urazy,
lecz zobaczymy kwitnącą przyjaźń, jak wzrastamy nawzajem, mocne i głębokie relacje, przebaczenie, uzdrowienie, bo jesteśmy zakorzenieni w Słowie i patrzymy wprost na autora naszego zbawienia, Jezusa Chrystusa, który będzie kontynuował dzieło, które rozpoczął aż do dnia, gdy powróci, by zabrać nas do siebie w chwale. I tutaj kończę dzisiejsze przesłanie. Mam nadzieję, że Pan przemówił do Twojego serca i że pomoże nam On wnieść różnicę do życia innych. Pochylmy głowy, módlmy się.
Panie Boże, mój drogi Ojcze, powierzam w Twoje ręce nasz Kościół Ewangelii, aby stał się kanałem błogosławieństwa w tym mieście, w tym kraju. Panie, proszę, aby moi bracia i siostry byli przekonani, że musimy wzrastać w poznaniu Ciebie i mieć z Tobą zażyłość, Boże. Proszę Cię, Panie, złam naszą pychę i pozwól nam zbliżyć się do Ciebie, Panie. Panie, abyśmy cieszyli się tym, co najlepsze, co przygotowałeś dla nas. Pomóż nam, Panie, abyśmy się wzajemnie miłowali, szanowali, wstawiali się za sobą, tworzyli trwałe i głębokie relacje oparte na Słowie Bożym, w czystości i z szacunkiem. Niech dasz nam zażyłą relację z Tobą. Niech będziemy w pełni zdolni do posługiwania się Twoim Słowem, doradzania sobie nawzajem, napominania się wzajemnie i cieszenia się społecznością wzrastającą ku Tobie. Nie w liczbie, Panie, nie w elokwencji, nie w pięknej i pustej mowie. Pan nie patrzy na osiągnięcia. Pan patrzy na serce. Modlę się, Panie, abyś uczynił nas w pełni zdolnymi do wszelkiego dobrego dzieła. Niech będziemy szczerzy, sprawiedliwi i gotowi oddawać siebie nawzajem w służbie dla Pana i w potrzebach innych. Niech nikt z nas nie będzie w niedostatku, a my bądźmy solą i światłem w Twoim Kościele. Ośród Twojego ludu i niech odważnie głosimy Ewangelię w tym kraju. W imieniu Jezusa. Amen.
A więc jeśli Pan przemówił dziś rano do Ciebie, przyjdź spotkać się ze mną tutaj na przodzie. To jest czas zaproszenia i w tym czasie zapraszamy tych, którzy chcą się wspólnie pomodlić. Ja będę tutaj na dole, brat Jerry idzie na pierwsze piętro. Chcielibyśmy się z Tobą pomodlić.